W Radiu RMF 24 u nas temat, który anonsowałem już kilka minut temu. Otóż dzisiaj o godzinie 20:30, godzina dla Ziemi, która obchodzona jest na całym świecie w symbolicznym geście troski o przyszłość naszej planety. Na jedną godzinę gasną światła w prywatnych domach, a władze miast wygaszają oświetlenie w budynkach użyteczności publicznej. W tym roku ta godzina dla Ziemi jest dedykowana polskim rzekom. I teraz warto porozmawiać na ten temat z ekspertem, bo naszym gościem dziś w Radiu RMF 24 będzie pan doktor habilitowany Stanisław Czachorowski, hydrobiolog z Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kłaniam się, panie profesorze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, ta godzina dla Ziemi to jest z jednej strony taki symbol, którym wiemy od lat, że staramy się myśleć i zwracać uwagę na to, co dzieje się z naszą planetą. W tym roku szczególną troską zajmujemy się naszymi rzekami. Czy faktycznie jest tak źle, że godzina dla Ziemi musi być poświęcona naszym rzekom?
Jest źle, mogłoby być lepiej, a godzina jest kłopotliwa, no bo wydaje się, że to nic nie znaczy. A co tam zmieni jakiś sygnał od ludzi, że wyłączą światło, tylko elektrownie będą miały problem. Ale ta godzina to jest taki sygnał alarmowy, włączone światełko, tak jak na przejeździe kolejowym włącza się sygnalizacja, opadają szlabany, ma o czymś nas przekonać do zastanowienia się nad sytuacją. Na przykład polskich rzek. One wydają się w dobrym stanie, ale tak niestety nie jest.
No właśnie, na czym polega ten problem z polskimi rzekami? Bo tak jak się popatrzy na to z punktu widzenia zwykłego mieszkańca naszego kraju, no to czas spędzany chociażby nad rzekami w wielu miejscach to jest piękna przygoda, przyroda, natura. Właściwie no, nie wydaje się, że coś złego się dzieje.
Troszeczkę się poprawiło. W porównaniu do lat 90. wybudowaliśmy sporo oczyszczalni ścieków, czyli pewien postęp jest. Ale wprowadziliśmy nowe wskaźniki, bardzo surowe i bardzo dobrze, że one takie są surowe. I badane są elementy chemiczne, fizyczne i biologiczne. I jeśli którykolwiek tych parametrów jest wiele, jeśli którykolwiek tych parametrów jest zły, to cały wskaźnik jest obniżany. I nie jest dobrze. Nam się tylko wydaje, że jest w miarę przyjemnie i oby jak najdłużej wody zachowały swój charakter, żebyśmy mogli spędzać czas. Bo to jest wymierna wartość również gospodarcza. Rekreacja, turystyka, wiele małych przedsiębiorstw się z tego utrzymuje. Niestety przykład Odry jest tego namacalny, że jest tak źle, że mogą wydarzać się katastrofy, a jednocześnie działamy niezbyt racjonalnie w imię jakichś takich bardzo przestarzałych schematów, na przykład wykaszania roślinności z rzek, tak jak u mnie w rzece Łynie, prostowania, melioracji. Wydajemy spore pieniądze na tak zwane utrzymanie wód, a jednocześnie często robimy to nieodpowiednio, bardziej szkodzimy niż pomagamy.
Najważniejszym elementem, o którym pan mówi, to jest ten problem z rzeką Odrą, o którym przecież słyszeliśmy prawie 2 lata temu, kiedy ta katastrofa hydrologiczna, ta katastrofa ekologiczna działa się na naszych oczach i było to przerażające, ale zastanawiam się, czy te obrazy z tamtych dni zostały na tyle mocno w naszej pamięci, że to cokolwiek pomogło w ratowaniu Odry chociażby.
Niewiele. Znaczy wiedzieliśmy, że jest zanieczyszczona. Są zezwolenia na tak zwane dozwolone zrzuty ścieków, a więc godzimy się na traktowanie rzek jako kanału odbierającego wszystkie ścieki. A jakoś to będzie, bo to wicie, rozumicie, tu jakiś tam interes społeczny, tu by trzeba było wydać pieniądze, a po co? Przecież można, rzeka sobie poradzi. Nie poradziła sobie. Ale w podobnej sytuacji jest na przykład rzeka Wisła. Tyle tylko, że rzeka Wisła ma bardziej naturalny charakter, mniej została przekształcona. I ten naturalny charakter sprzyja samooczyszczeniu. Odrze potrzebna jest renaturyzacja, żeby uruchomić naturalne procesy samooczyszczania. Nie byłoby takich katastrof. Niewiele to nas nauczyło, bo w zasadzie może to przejdzie bokiem. Potrzebne są działania różnorodne. Oprócz w przypadku Odry jest to kwestia wód pokopalnianych i zasolonych i od przemysłu. Oczywiście tu są potrzebne inwestycje, żeby odsanać, nie wrzucać nieoczyszczonych ścieków i zasolonej wody do rzeki. Niepotrzebne byłyby regulacje dalsze Odry, bo to tylko pogarsza sytuację, ale mamy problem z zaśmieceniem wszystkich naszych rzek. Wszystko to, co wyrzucamy, trafia do wody. Stąd mamy zupełnie nowy problem w postaci mikroplastiku, który jest obecny w naszych wodach. To są również chemioterapeutyki. Wszystkie lekarstwa jakie używamy antybiotyki, hormony. Nawet jeśli przejdą przez oczyszczalnię ścieków, to te niewielkie ilości związków biologicznie czynnych wpływają i na organizmy żywe, a w dalszej perspektywie również na nas. To są duże ilości pestycydów stosowane w uprawie roślin. To wszystko, co wyrzucamy na pola, wędruje do wód. To są antybiotyki i leki stosowane w hodowli zwierząt, które również dostają się nawet po oczyszczeniu ścieków w niewielkich ilościach do naszych wód. Sprawa jest naprawdę poważna, bo tak czy inaczej będzie to dotyczyło nas. I w końcu trzeci problem, związany i z ociepleniem klimatu, i z działalnością kopalń, bo niektóre nasze rzeki stają się okresowe. Na okres lata wysychają, tak jak Górna Noteć, tak jak odcinki niedaleko mnie położonej rzeki Liwy. Rzeki okresowe, które znaliśmy z Afryki, z Australii, nagle nas dotyczą. Jeśli woda wysycha, to wiele organizmów umiera, nie ma szansy przeżyć. To są ogromne straty dla różnorodności biologicznej, a dla nas potem koszty finansowe w odbudowie tej różnorodności biologicznej, ale również straty wody dla rolnictwa i dla ujęć komunalnych. Co roku coraz więcej gmin w Polsce ogłasza czasowe ograniczenie w korzystaniu z wody. Zatem naszym zadaniem byłoby zwiększenie ilości próchnicy w glebie, tak ażeby jak najwięcej tej wody wiosennej z każdych opadów jak najdłużej zatrzymać w krajobrazie. A my jeszcze starym tokiem myślenia meliorujemy, prostujemy rzeki. Nawet przecież w Puszczy Białowieskiej wcześniej zostały zmeliorowane cieki, przez co odwadniają puszczę. A przecież tam nie ma żadnych bloków, nie ma możliwości zalania siedzib ludzkich, jest sama przyroda, czyli tam moglibyśmy pozwolić sobie na jeszcze większą renaturyzację, tak ażeby zatrzymać jak najwięcej wody w krajobrazie, bo jej nam ewidentnie zaczyna brakować. Coraz mniej wody i coraz gorszej jakości.
Panie profesorze, to wszystko, co pan mówi, no, brzmi bardzo niepokojąco, żeby nie powiedzieć nawet, że strasznie. Tutaj zastanawiam się nad tym, czy jakimś sposobem ratunku jest pewnie z jednej strony no, jakieś ustawodawstwo, jakieś przepisy, które będą bardziej rygorystyczne w kontekście tego, co się wlewa do tych rzek, czy na co się zgadza, na jakie zgody wydane są na to, co się wpuszcza do rzek, ale też chyba edukacja taka indywidualna dla każdego człowieka, który żyje w kraju, jak należy traktować rzeki, bo to chyba jest, bez tego nie dojdziemy do jakiegoś konkretnego elementu poprawy.
Na pewno potrzebna jest edukacja. Ona jest trudna, bo są to złożone procesy. Uciekają takiej przeciętnej percepcji przeciętnego Kowalskiego. On musi uwierzyć na słowo albo iść w kierunku populizmu czy teorii spiskowej, że to wszystko nieprawda, że to jakieś tam dziwni ekolodzy przywiązujący się do drzewa. Edukacja jest potrzebna, żeby zrozumieć złożone procesy w ekosystemie, a wtedy łatwiej będzie zaakceptować nawet drobne wyrzeczenia. Gorzej jest tu i teraz, muszę zrobić jakiś wysiłek, ale dla dobra wspólnego w przyszłości. Te koszty społeczne różnie się rozkładają na różne grupy zawodowe, zatem potrzebna nam jest współpraca i solidarność, myślenie o wspólnym dobru, bo nie mamy żadnej ziemi zapasowej, na którą moglibyśmy się przenieść. Jest to na pewno trudne społecznie przekonywanie, że te działania są potrzebne, stąd godzina dla ziemi, taki sygnał alarmowy, zróbmy coś razem, obudźmy się, nie ma co, że tak powiem, odkładać na później, to się nie rozejdzie po kościach, nam potrzebne są inwestycje przed, a nie leczenie skutków. Ta edukacja jest nam niezwykle potrzebna, żeby ułatwić zrozumienie, bo jeśli procesy są długofalowe, tak jak ocieplenie klimatu, to one gdzieś tam umykają. Potrzebny jest ten wysiłek, żeby zrozumieć, co się dzieje, i jakieś tam doza zaufania do naukowców, że oni wiedzą, co robią i wiedzą, co mówią.
Tu jeszcze, panie profesorze, w perspektywie tych najbliższych tygodni czy też miesięcy, kiedy zaczyna się wiosna, ludzie no, potrzebują tego kontaktu z naturą, wtedy nawet małe rzeki, rzeczki, to jest coś, na co czekaliśmy przez kilka ładnych miesięcy, żeby trochę właśnie poczuć tego klimatu, tej natury, tej swobody i tej przyjemności. Czy tu też powinniśmy się uczulić i mieć w głowie jakieś takie no, ważne komunikaty, które sprawią, że nawet w tych małych rzekach też będziemy dbać o ten właściwy ekosystem i o tą właściwą kulturę traktowania tej natury?
Jeśli wypoczywamy, to przynajmniej zostawmy miejsce takie, jak zastaliśmy, albo jeszcze lepiej. Zabrać swoje śmieci ze sobą, to jest plastik, który potem w formie mikroplastiku będzie i tak do wód się dostawał. Jest to kwestia i zagospodarowania, nie zasypywania rzek na siłę różnym gruzem. Kusi, żeby budować na terenach zalewowych, a potem z dużym wysiłkiem bronić, żeby te tereny nie były rzeczywiście zalewane. Ale nawet w takiej codziennym stylu życia. Korzystajmy z radości przebywania na łonie natury, ale zostawmy ją przynajmniej w takim stanie, jak była. Albo jeszcze lepiej pozbierać śmieci po innych, ale dla siebie. To nie jest wielki wysiłek, nawet nasz styl życia. Ubrania produkujemy w ogromnych ilościach, potem nawet nieużywane wyrzucamy na wysypiska śmieci, a wszystkie wymagają do produkcji dużej ilości wody. Zatem myśleć o codziennej konsumpcji, a jeśli korzystamy z przyrody, to przynajmniej, żeby nie zostawiać je w gorszym stanie niż zastaliśmy przy majowym wypoczynku.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tę cenną rozmowę, właściwie za taki ważny wykład dotyczący tego, jak powinniśmy traktować polskie rzeki, nie tylko oczywiście w tym szczególnym dniu, jakim jest dzisiaj ta godzina dla Ziemi, bo przecież to tylko jest to światełko alarmowe, które raz na rok się zapala, ale przez cały rok powinniśmy o tym myśleć. Panie profesorze, dobrego weekendu życzę i bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Kłaniam się do usłyszenia, a naszym gościem dziś w Radiu RMF24 był pan doktor habilitowany Stanisław Czachorowski, hydrobiolog z Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.